psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji moim i waszym gościem będzie Marta Wrzeszcz, instruktor szkolenia psów oraz właścicielka szkoły tropienia Cater na Tropie. Porozmawiamy o mantrailingu, czyli tropieniu użytkowym. Zapraszamy tuż po krótkiej przerwie muzycznej.
Koty i inne kłopoty.
Pies, tak samo jak i człowiek, ma 5 zmysłów, dzięki którym jest zdolny do odbierania bodźców zewnętrznych. 2 głównymi zmysłami psa jest wzrok oraz węch. I to właśnie tym drugim będziemy zajmowały się dzisiaj z moim gościem, Martą Wrzeszcz. Witam cię, Marto.
Cześć, witam.
No właśnie, czy wszystkie psy używają zmysłu węchu tak same z siebie, czy trzeba je tego czasami nauczyć?
Większość używa jednak tego nosa, no bo wiadomo, również wychodząc na spacery, psy po prostu węszą. Natomiast jakby ucząc psy poszukiwania tego konkretnego zapachu, bardzo często trzeba im uświadomić, że to właśnie nosem muszą pracować. Także czasami jest to taki mały problem do przepracowania, ale bardzo szybko się tego uczą i zdecydowanie to lubią.
No tak, a tu też pewnie dużą rolę gra rasa, bo jeżeli mam do czynienia z buldożkiem francuskim, który ma ten nos troszeczkę zduszony, zamknięty, to trudniej mu będzie łapać te zapachy i pewnie będzie częściej używał wzroku i trzeba go bardziej tego nauczyć niż jakiegoś wyżła na przykład.
Zdecydowanie. Tutaj też przede wszystkim kwestia tak naprawdę, kwestia bardziej też w ogóle samego wciągania powietrza tym nosem, tak? Pies, żeby czuć zapach, musi zamknąć pysk. Psy, żeby się wentylować, szczególnie kiedy jest ciepło, kiedy pracują i potrzebują tego powietrza troszeczkę więcej i tlenu, no po prostu otwierają pysk i ta praca nosem jest zdecydowanie utrudniona. Dlatego na pewno psom z dłuższą kufą jest dużo łatwiej.
No tak, a powiedz mi, co to jest właściwie to tropienie użytkowe? Tak magicznie brzmi, ja zawsze wszystkim ludziom polecam, idźcie na tropienie użytkowe, a ludzie tak naprawdę myślą, że to jest nie wiadomo co i nie wiedzą co.
Tak, wiele osób trafiając do nas w ogóle przychodzi, no... Nie są do końca przekonani, co to w ogóle będzie, jak to będzie wyglądało. To jest tak naprawdę świetna zabawa i my tak naprawdę uczymy tego jakby jako świetnej zabawy. Absolutnie nie idziemy w żadnym kierunku tutaj, że musimy poszukiwać zaginionych. Mimo, że ta dyscyplina tak naprawdę wywodzi się ze szkolenia psów służących w służbach mundurowych, to jakby od jakiegoś czasu jest taka tendencja do przeobrażania tego w rekreację po prostu z psami. Właściciele, i to naprawdę nie muszą być ani jakieś super psy rasowe, nie muszą być jakoś specjalnie szkolone. Każdy burek, tak naprawdę piesek ze schroniska, jak najbardziej może przyjść na te zajęcia i świetnie sobie radzić.
A skąd pomysł na prowadzenie właśnie takich zajęć z psem? Bo jesteś instruktorem szkolenia psów. Dlaczego tak? Nie szkoła dla psów, siadła, kawaruj, tylko właśnie takie tropienie?
Myślę, że dlatego, że większość osób prowadzi właśnie takie zajęcia, właśnie typu siad, łapka i tak dalej. Tak naprawdę tropienie użytkowe poznałam, będąc na stażu w innej poznańskiej szkole. Przyszłam tam uczyć się właśnie o takim typowym szkoleniu psów. Okazało się, że jej właściciel uczy również właśnie tropienia użytkowego. No i po prostu zakochałam się w tym sporcie. Bo naprawdę jakby no jest to totalnie bez porównania do takiego zwykłego szkolenia.
Czyli miłość od pierwszego wejrzenia.
Tak, zdecydowanie.
A jak wyglądają takie zajęcia?
Niestety, ale psiaki dużo czasu spędzają w samochodach. Muszą być nauczone spokojnego czekania w samochodzie na swoją kolej. Każdy pies wychodzi tak naprawdę na parę minut swojego śladu. Natomiast każdy, kto kiedykolwiek uczył swojego psa używania nosa, wie, że to męczy znacznie bardziej niż wysiłek fizyczny. Dlatego jakby zajęcia są długie ze względu na logistykę, na planowanie tego wszystkiego, a sama praca trwa no często parę minut, dosłownie parę minut. Przyjeżdża kilka par, pies i przewodnik i tutaj na zmianę jedni szukają, drudzy chowają się dla innych i tak naprawdę szkolenie tych psów polega no, na naszej pracy zespołowej. Cały zespół jest zaangażowany w szkolenie każdego z naszych psów.
Mhm. Tutaj zanim zadam pytanie pod tytułem jak się przygotować do takich zajęć, chciałam się zapytać, czy to jest prawda, że najlepiej, żeby taki pies nie szukał własnego właściciela, że oni muszą tworzyć taką parę i że tak naprawdę przewodnik psa nigdy nie może być tym, kto jest na końcu zapachu.
To jest tak, widziałam psy, które zaczynały pracę szukając swojego właściciela. Bardzo często jest tak, że psy, no widząc, że właściciel odchodzi, po prostu no, strasznie się denerwują, tak? Są takie psy, a widziałam również psy, które spokojnie do tego podchodziły. Natomiast już od długiego czasu pracuję zawsze tylko i wyłącznie na obcej osobie. Obcej w sensie, no, nie jest to właściciel. I to zdecydowanie przynosi świetne efekty.
No tak, bo nie ma takiego
nie ma
dużego
tego stresu. Tak.
No dobrze, to jak wyglądają te przygotowania do zajęć? Jak musi być przygotowany pies, zanim przyjdzie na pierwsze zajęcie do ciebie? Co przekazujesz, jaką wiedzę przekazujesz klientom, zanim do ciebie trafią?
No tak, na pewno jaki sprzęt muszą zabrać, no bo to jakby podstawowa wiedza. plecak, woda, miska. To jest najważniejsze. No ponieważ te psiaki bardzo się męczą, używają nosa, a ten nos też wysycha. Nos musi być po prostu nawodniony. Jeżeli nie ma wody, to zapach nie ma się do czego przykleić. Szczególnie jest to ważne, jeżeli mamy ciepłą pogodę lub mróz, tak? Bo mróz też wysusza.
Jasne.
Na pewno szelki. Na początku mogą to być jakiekolwiek wygodne szelki. Później warto jest się zaopatrzyć w takie, no, lepiej dopasowane, ponieważ pies w tym sporcie ciągnie.
Czyli
ciągnie na lince.
Najlepiej także, szelki typu gard po
tak,
prostu.
Tak, dokładnie. Mogą być takie zwykłe, a mogą to być jakieś już specjalnie rozbudowane. Ważne, żeby na pewno też jakby nie sięgały szyi psa, żeby łączyły się tutaj bardzo nisko na klatce piersiowej, żeby po prostu w czasie pracy pies też nie był podduszany.
Jasne.
Linka to jest też taki podstawowy element pracy i tutaj na początku też wystarczy najzwyklejsza linka, taką jaką wykorzystujemy w treningu 10-metrowa. Później warto też zaopatrzyć się w linkę po prostu lepszej jakości. Może być to linka skórzana, może być to linka z biotanu. Tutaj jest pełna dowolność. Tak naprawdę komu na jakiej lince jest wygodnie pracować, taką zabiera.
A jaką masz tutaj zdanie na temat linek, które są gumowane? Bo ja słyszałam, że na przykład one mogą przeszkadzać psu, bo zbyt jakby go szarpią.
Wiesz co, chyba nigdy nie pracowałam nawet z taką linką na tropieniu. Powiem tak, na pewno ja polecałabym linkę biotanową lub linkę skórzaną.
A co to jest ten biotan?
Biotan to jest taki, nawet nie wiem dokładnie, plastik, coś takiego, taki materiał sztuczny, który po prostu nie plącze się zbytnio, jest łatwy w utrzymaniu, po prostu wystarczy go przetrzeć szmatką,
jasne,
wyczyścić. Ta linka gdzieś tam czasami się ciągnie za nami, wiadomo, idziemy przez jakieś krzaki, przez jakieś różne przeszkody, żeby się nie zaplątała, ten materiał bardzo fajnie też po prostu pracuje między takimi przeszkodami.
Świetnie. A jak prowadzimy psa? Bo na przykład gdzieś tam słyszałam, że nie powinniśmy podpowiadać na przykład ciałem, tylko słuchać psa. W jaki sposób
tak
to się odbywa?
I tutaj bardzo ważne jest też szkolenie przewodnika tak naprawdę. Jeżeli zaczynamy pracę z psem i jeżeli mam świeżaków i psa i przewodnika, to zapraszam ich na warsztaty dla początkujących, które zaczynamy wykładem. I wykład poza teorią zapachu, czyli o tym, co się dzieje z zapachem, za którym pies ma podążać, również jest o tym właśnie, jak my wpływamy na to, co robi pies. No, na co dzień tak naprawdę psy patrzą na nas i słuchają nas, gdzie idziemy na spacer, tak? To jakby skupiałam się na nas tutaj, to one mają zacząć podejmować te decyzje. I my znając, ponieważ na początku przewodnicy znają przebieg trasy pozoranta, bardzo często już swoim ciałem ustawiają się, czy to głową, czy całym ciałem, czy wskazują ręką kierunek, czasami nogą, czasami wystarczy naprawdę gest dłoni. I psy po prostu bardzo szybko wyłapują takie sygnały. I to nie tylko od przewodnika, ale również od instruktora. Także instruktor też musi na to bardzo, bardzo uważać.
Czyli wystarczy spojrzeć po prostu w tamtą stronę,
wystarczy,
w którą wiemy, że jest pozorant.
Tak.
A czy stosujecie na przykład coś takiego, żeby przewodnik psa nie wiedział, gdzie jest ukryty zapach? Czy to już jest bardziej dla zaawansowanych?
Znaczy to już po jakimś czasie. Najpierw przewodnik musi też nauczyć się czytać swojego psa. Każdy pies tak naprawdę w trochę inny sposób pokazuje, kiedy jest na śladzie. Jest parę takich punktów, na które warto zwrócić uwagę. Jest to na przykład pozycja głowy, pozycja ogona, ustawienie całego ciała. I ogólnie to, jak pies pracuje tak naprawdę, każdy indywidualnie pokazuje nam, czy on rzeczywiście trzyma się tego zapachu, czy może właśnie znalazł jakiś zapach ciekawy, inny zupełnie, czy to był pies, czy może jakiś inny człowiek. I on sobie po prostu z tego zapachu, po którym ma podążać, odchodzi. I no właśnie dopiero jeżeli ja widzę, że przewodnik potrafi odczytywać te sygnały, znając przebieg śladu, zaczynamy pracę na takich śladach, kiedy przewodnik już no, nie wie,
jasne,
gdzie ten pozorant poszedł.
Czyli to już jest wyższa szkoła jazdy.
powiedzmy, natomiast tutaj no, jeszcze jest moja pomoc w razie czego. Kolejnym etapem są double blindy, czyli ślady, gdzie nawet ja nie wiem, gdzie poszedł pozorant. I tak naprawdę dopiero te ślady pokazują, czy pies tak naprawdę tropi, czy nauczył się czytać nasze sygnały.
Tak.
No i oczywiście pokazuje, czy to przewodnik potrafi wyczytać psa. I także, czy potrafi później wrócić na przykład w miejsce, gdzie pies rzeczywiście tropił, czy potrafi zobaczyć, jak te warunki atmosferyczne, czy ukształtowanie terenu wpływają na to, jak zapach się roznosi. I jakby wrócić właśnie, no generalnie to wracanie do tego miejsca, gdzie pies ostatni raz rzeczywiście tropił, pracował, i żeby do tego miejsca po prostu wrócić.
Aha. Czyli to jest generalnie
praca zespołowa. Tak, tutaj
dokładnie.
To nie jest tak, że pies prowadzi nas od punktu A do punktu B, tylko po prostu jesteśmy zespołem i robimy to razem. Idziemy razem na polowanie.
Jasne. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej dowiemy się, gdzie odbywają się takie zajęcia i czy teren zależy od zaawansowania psa tropiącego. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm
i inne kłopoty.
A my dzisiaj rozmawiamy sobie o tropieniu użytkowym. Jest ze mną pani Marta Wrzeszcz, instruktor szkolenia psów oraz właścicielka szkoły tropienia Cater na Tropie. Przed przerwą opowiedzieliśmy sobie, co to jest tropienie użytkowe, skąd pomysł na prowadzenie właśnie takich zajęć z psami. A teraz mam do ciebie, Marto, pytanie, gdzie odbywają się takie zajęcia, które ty prowadzisz? Czy to ma znaczenie, gdzie odbywają się zajęcia dla takich, a dla takich psów mniej lub bardziej zaawansowanych?
Tak, to jak najbardziej ma znaczenie. Przede wszystkim przy psach początkujących potrzebujemy terenu, który dobrze chwyta zapach. Czyli wszelka zieleń, lasy. Na początku głównie lasy. Później wchodzimy też na otwarte przestrzenie, czyli łąki. Wszędzie tam, gdzie jest zielono, wszędzie tam, gdzie jest dużo cienia, ten zapach bardzo dobrze się trzyma i dla psów początkujących jest to wygodne i tam łatwo się uczą tego tropienia. Z psami zaawansowanymi zaczynamy sobie mieszać te środowiska, przechodzimy również w środowisko bardziej miejskie. Początkowo są to takie miejsca, gdzie też nie ma za dużo rozproszeń, typu ludzie, inne psy, tak żeby te psy nasze mogły skupić się na rzeczywiście na tej pracy i jakby nauczyć się tej motywacji do tego. Czyli tak naprawdę jak w każdym innym psim sporcie, najpierw uczymy pewnych rzeczy bez rozproszenia, później te rozproszenia dodatkowo wprowadzamy. W mieście również ten zapach zupełnie inaczej się rozkłada ze względu na chociażby pojazdy, które poruszają się po drogach. No tutaj jakby wiadomo, że każdy pojazd również pobudza to powietrze do ruchu, tak?
Jasne.
Czyli zapach nam ucieka w różne miejsca. No i my, i pies, musimy nauczyć się, gdzie ten zapach w tym mieście osiada i gdzie go szukać.
I taki pies pewnie też musi dużo wcześniej pracować na odczuleniu od rozproszeń, prawda? Żeby się nie rozpraszał każdym przejeżdżającym autem, każdym psem,
tak,
każdym człowiekiem.
Tak. Często trafiają do nas psy, które mają różne problemy, szczególnie jakby pod względem innych psów, czy wobec ludzi, są lękowe. I no rzeczywiście pies, który jest nauczony bardzo dobrze w tym terenie zielonym tej pracy, nie ma większych problemów później też w pracy w takim środowisku miejskim. Bardzo często zresztą okazuje się, że w czasie pracy ten pies po prostu nie zwraca uwagi na te bodźce, bo psy naprawdę, jak już polubią tą pracę, to są w niej całym sercem. Tutaj bardzo często to przewodnicy, zresztą tak jak w życiu codziennym, pokazują psu, że coś się dzieje, że trzeba się trzeba wyjść z tej pracy na chwilę, bo ktoś nadchodzi, czy to inny pies, czy człowiek. Oczywiście trzeba uważać, bo pracujemy na długiej lince i ten pies ma prawo oczywiście się rozproszyć w każdym momencie. Także trzeba na pewno uważać, natomiast też musimy my być tutaj spokojni, mając takiego psa.
A jakie są największe rozproszenia dla psów, które według ciebie mogą zostać napotkane właśnie w takim lesie?
Zwierzyna. Sarenka uciekająca prosto przed nami, czy zając wypadający gdzieś tam z krzaczków. No niestety kończy się to bardzo często zakończeniem śladu, bo pies ma swój instynkt i psy, które lubią pogonić zwierzynę, no zazwyczaj już tak przełączają się na tryb polowania, że po prostu kończymy ślad, tak? Nie chcemy psa doprowadzić, bo nie chcemy go uczyć tego, że to my go prowadzimy do pozoranta, tylko w takim momencie po prostu kończymy sobie.
Czyli też trzeba wiedzieć, kiedy właśnie skończyć w razie takich problemów.
Tak.
No i trzeba to też umieć oczywiście wytłumaczyć tej osobie, która jest
po drugiej
stronie psa.
Trzeba wyjaśnić, że jakby nie zawsze to, że nie uda nam się znaleźć pozoranta, inaczej, nigdy. To, że nie uda nam się znaleźć pozoranta, to nigdy nie jest złe. To zawsze nas czegoś uczy. Tak, bo dzięki temu wiemy, z czym pies ma problem, bo to niekoniecznie tylko ta zwierzyna może być takim rozproszeniem, które powoduje, że pozoranta nie odnajdziemy. Może być tak, że pies ma problem na przykład z długością odłożenia, czyli jakby od momentu, kiedy pozorant odszedł z miejsca startu, do momentu, kiedy pies zaczął to miejsce startu, to jest czas odłożenia. Jakby może być tak, że dla jednego psa 15 minut będzie jak najbardziej super czasem, a dla psa początkującego te 15 minut może już być trudne, tak? I jakby tutaj jeżeli ułożymy ślad za trudny pod takim względem właśnie jakieś trudności, to też nam dużo pokazuje, tak, że mamy jeszcze coś do przepracowania.
Czyli chodzi o to, w jakiej szybkości ten zapach znika z danego miejsca, tak?
Można tak powiedzieć, ponieważ na ten zapach właśnie te wszystkie warunki atmosferyczne typu wiatr, nasłonecznienie, deszcz, czy nawet ukształtowanie terenu, to wszystko wpływa na to, jak ten zapach się rozkłada, tak? Mhm. Wiatr przenosi nam ten zapach. Ciepłe powietrze, tak? Kiedy rano powietrze zaczyna się nagrzewać, wychodzi słońce, to wszystko powoduje, że zapach unosi się do góry. Mhm. Tego zapachu jest teraz mniej, z wiatrem przenosi się jeszcze łatwiej w inne miejsca.
Czyli mamy łatwiejsze i trudniejsze zapachy tak naprawdę.
Tak, tak naprawdę, no w zależności od warunków atmosferycznych.
Dokładnie.
Tak? Wszystko od tego zależy.
A jakie są najciekawsze historie z twoich zajęć?
Najciekawsze historie związane są chyba zawsze z pozorantami, którzy siedzą gdzieś w krzakach i czekają na pieski. No bardzo często ludzie są zdziwieni, tak, że gdzieś tam w środku lasu ktoś leży sobie na karimacie. Czasami przychodzą, pytają się, czy trzeba pomóc, tak? Zdarzyło się, co prawda to nie było jeszcze tutaj jakby w czasie prowadzenia mojej działalności, ale kiedy uczyłam się w tej poprzedniej szkole, dziewczyna siedziała sobie gdzieś tam pod cmentarzem, leżała, to była 4 rano, środek wakacji, z pasztetem w ręce, zasnęła. Podszedł do niej pan, pytając, czy wszystko w porządku. No, ręka z pasztetem poleciała w górę i hasło, dobry pies, dobry pies.
O nie.
Pan musiał być bardzo zdziwiony.
O, to jest także faktycznie tak. Świetna historia.
Tak, mnie kiedyś próbował motocyklista ratować. 15 minut zastanawiając się, około 100 metrów ode mnie, leżałam na środku pola. Pan stał przez dobre 10 minut, zadzwonił do kogoś, ruszył, odjechał, zawrócił, spojrzał jeszcze raz, w końcu podjechał do mnie i zapytał, wszystko w porządku?
A mógł od razu przyjść
tak,
zapytać.
Tak, mógł po prostu przyjść zapytać.
O nie. A powiedz mi, właśnie jak pracuje taki pies, który dopiero zaczyna? Jak wyglądają jego pierwsze kroki?
Takie psiaki tak naprawdę najpierw muszą się nauczyć tego, że warto jest podążać za tą obcą osobą. I to tak naprawdę jest zabawa. Psiaki dostają dużo smakołyków. Jeżeli lubią się bawić zabawką, to ten pozorant może bawić się z nimi zabawką. Są to króciutkie śladziki. Na początku tak naprawdę odbiegamy za najbliższe drzewko, chowamy się i ten pies ma po prostu do nas dobiec. Później troszeczkę sobie to wydłużamy. Pies zaczyna włączać rzeczywiście ten nos. Później uczymy psa tego, że musi pobrać sobie ten zapach. Czyli zostawiamy na starcie przedmiot do nawęszenia i na podstawie tego zapachu, który otrzymuje, musi po prostu dojść do osoby poszukiwanej. Dopiero jeżeli zna te wszystkie elementy, to możemy pracować właśnie nad odłożeniem, czyli tym czasem, po jakim zaczynamy poszukiwania. Nad długością śladu i nad wieloma różnymi innymi elementami. Czyli najpierw przede wszystkim jest praca nad motywacją, a później dopiero nad całą resztą, której
Jasne.
Lista jest całkiem długa.
A jak pracuje pies już taki zaawansowany? Tam są jakieś utrudnienia specjalne
tak,
dla niego?
Tak, mamy dużo różnych ćwiczeń. Tak jak na przykład kałuże zapachowe, czyli zostawiamy w środku śladu, na przykład człowiek musi się zatrzymać na parę minut i ruszyć dalej. To jest takie też, można powiedzieć, rozproszenie dla psa, ponieważ w tym miejscu tego zapachu jest dużo więcej. On się dosyć szeroko rozkłada i psy często muszą nauczyć się po prostu znalezienia wyjścia, tak, z tej kałuży, z tego obszaru, gdzie tego zapachu jest bardzo dużo. Możemy ćwiczyć bardzo, bardzo dużo elementów. Naprawdę tutaj jakby tak naprawdę to, nad czym będziemy pracować z psem, ogranicza jedynie nasza wyobraźnia. Bo każdy trening, na którym zauważymy jakiś problem, jest okazją do tego, żeby właśnie przygotować sobie kolejny ślad, na którym możemy go przepracować.
A co to jest tak zwany zapach zwodniczy?
Zapachy zwodnicze są to te zapachy, które psa mogą zainteresować w czasie pracy, czyli które przecinają nasz ślad i na które pies no, może się przerzucić. Może to być zapach innej osoby. Szczególnie jeżeli jest świeższy. Psy bardzo często wybierają, zanim nauczą się tak naprawdę trzymania zapachu tej konkretnej osoby, wybierają zapach ten, który znajdą świeższy. Więc jeżeli odkładamy zapach, powiedzmy, pół godziny, ale przez ostatnie 15 minut przeszły tam 2-3 osoby, to dla psa może to być już spory problem. To mogą być zapachy ludzi, to mogą być zapachy psów, innych zwierząt, tak? Zwierzyna również.
Podejrzewam, że te najtrudniejsze.
Tak.
A czy też robicie tak w waszym treningu, że sami podkładacie takie zapachy
tak,
złodnicze?
Tak, oczywiście, oczywiście. Trenujemy
to jest
takie rzeczy. Tak,
tropienia.
Jak najbardziej, jak najbardziej. Na pewno takie zapachy, które pies już zna, czyli zapachy tej naszej grupy tropiącej, są dużo trudniejsze do przepracowania, ponieważ ten pies no, wie już, że szukał Alicji, że szukał Zosi, że szukał Marysi, tak? I jeżeli ten ślad gdzieś sobie znajdzie i też czuje, że jest świeższy, to jest mu dużo łatwiej się na taki zapach przerzucić. Dlatego później, jeżeli przepracujemy to sobie na naszej grupie, na pewno zdecydowanie łatwiej jest mu rezygnować z zupełnie obcych osób.
Jasne. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej dowiemy się, jak duże znaczenie w tropieniu ma wiatr.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
In the shallow, in the shallow, la 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 la.
koty i inne kłopoty.
A my dzisiaj rozmawiamy sobie o tropieniu użytkowym. Naszym gościem jest Marta Wrzeszcz, instruktor szkolenia psów oraz właścicielka szkoły tropienia Cater na Tropie. Przed przerwą powiedzieliśmy sobie o tym, jak pracuje pies, który dopiero zaczyna pracę, o tym, gdzie odbywają się zajęcia i dowiedzieliśmy się ciekawych historii z właśnie zajęć tropienia. A teraz mam do ciebie takie pytanie, jak duże znaczenie ma wiatr? Bo chyba on ma tutaj może najwięcej nam napsocić.
O tak, o wietrze mówi się no od samego początku, tak? Wyobraźmy sobie liście spadające z drzew na jesień. Widzimy, jak bardzo te liście są przenoszone razem z wiatrem i nawet w terenie miejskim możemy zauważyć miejsca, gdzie te liście się zbierają. Są to takie miejsca pod murami, tak? Wszelkie takie zakamarki. I tak samo jak te liście na wietrze, ucieka nasz zapach razem z wiatrem. Tak jak już zresztą mówiłam przed przerwą, nie jest to tylko kwestia wiatru, bo są to też inne warunki atmosferyczne, takie jak wilgotność. Przy takiej wilgotnej pogodzie, aurze, ten zapach łatwiej przykleja się do tych miejsc, w które spada. Czyli psu nawet po dłuższym czasie tego odłożenia jest łatwiej podążać za takim zapachem, ponieważ jest go po prostu więcej w danym miejscu, dużo wolniej jakby odparowuje. Jakby na mniejsze odległości się przenosi. Natomiast ten wiatr rzeczywiście tutaj przy różnych warunkach atmosferycznych jest mimo wszystko chyba najbardziej takim uciążliwym.
Jasne. Czyli to tak naprawdę jest bardzo taki duże utrudnienie dla psów, bo to się zdarza i u tych początkujących, i u tych zaawansowanych i my nie mamy na to generalnie wpływu. Chyba, że wybierzemy odpowiednią pogodę, bo też takie zajęcia pod pogodę troszkę dopasowujecie, czy nie?
Raczej nie. Znaczy na pewno unikamy upałów, na pewno unikamy dużych mrozów ze względu na komfort psów. No bo wiadomo, tak jak mówiłam, psy czekają też w samochodach. Raz, że praca w takim gorącu i jak i później siedzenie w samochodzie jest dla psa dużym obciążeniem i tego właśnie unikamy. Dlatego spotykamy się czasami i o 4:00 nad ranem.
Jasne. A powiedz mi, czy organizowane są zawody w tej dyscyplinie?
Jakby trudno powiedzieć o tym zawody. Są to bardziej próby, takie zaliczenia. Zawody kojarzą się z pierwszym, drugim, trzecim miejscem, tak? Z jakąś taką kolejnością, którą możemy zdobyć. Jeżeli chodzi o tropienie, to mamy tutaj dwa takie rodzaje zawodów. Jest to SKOP, który jest organizowany już od 5 czy 6 lat. I był to pierwszy, w ogóle to była moja pierwsza styczność tak naprawdę z tropieniem. I tutaj jakby każdy musi po prostu zaliczyć odpowiedni poziom śladu. Dostaje wtedy tytuł kadeta i może przejść do kolejnego etapu. Aha. Tych no, zaliczeń. Są jeszcze inne próby. To są próby tak zwane MT, mentrailingowe. I tak naprawdę odbywa się to na tej samej zasadzie. Też zaliczamy po prostu po kolei odpowiednie jakby etapy.
Jasne. A czy taki pies może pomagać policji albo innym służbom, czy to jest raczej dla nas?
To jest raczej dla nas. Ja jestem w ogóle daleka od tego. Ja sama nie chciałabym nigdy pomagać z takich względów psychicznych po prostu, tak? Aha. To jest bardzo duża odpowiedzialność. Ja jakby od początku zawsze mówię, że to dla mnie i dla moich klientów ma być zabawa. Nie zajmuję się takim szkoleniem psów pracujących.
Jasne.
Także jakby to jest ogromna odpowiedzialność. Jeżeli nie potrafimy dobrze odczytać naszego psa, to też możemy dużo zepsuć tak naprawdę.
Tak, a ja na przykład dzisiaj też czytałam, że takie psy, które służą czy w policji, czy w straży, czy w jakichś innych jednostkach, muszą być rasowe. Tak dzisiaj czytałam.
Wiesz co, być może nie interesowałam się nawet jakby do tego stopnia, bo mówię, nigdy nie dążyłam w tym kierunku w mojej pracy. chodzi tutaj głównie o zabawę i relacje. Także...
Jasne. Bo ja po prostu dzisiaj, słuchajcie, znalazłam taki post na Facebooku, gdzie ktoś wstawił wiadomość, że pomagał ze swoim psem, który jest po prostu, lubi po prostu tropić, właśnie w takiej akcji poszukiwawczej pewnej osoby, ponieważ zawiodły właśnie psy typowo tropiące, psy policyjne i psy jakiejś straży pożarnej. To był pies, który był zupełnie, słuchajcie, obcy dla innych osób. To był pies, który nie miał rodowodu, był psem uratowanym ze schroniska, który po prostu ze swoją przewodniczką, która też ma jakąś chyba szkołę dla tropienia, ćwiczył i ten pies znalazł tego człowieka. Także, ale tak jak mówisz, bardzo ogromny stres.
Tak.
Tym bardziej,
tak,
że nigdy nie wiesz, czy znajdziesz osobę żywą, czy też niestety martwą.
Dokładnie.
To jest ogromny stres.
Też trzeba być świadomym tego, że pies, który nie był uczony poszukiwania osób martwych, może ten zapach na końcu po prostu go bardzo zestresować i wybić z tej pracy, tak? Może pies po prostu może zacząć zachowywać się w dziwny sposób. Jeżeli tego nie zrozumiemy, to może się okazać, że byliśmy bardzo blisko tej osoby poszukiwanej, ale tak naprawdę jej nie znajdziemy.
Dokładnie. A czy każdy pies może być psem tropiącym, czy to tylko psy myśliwskie? Już o tym wspomniałaś, ale chciałam,
tak,
żebyś
już
dokładnie powiedziała nam o swoim psie może trochę.
O moim psie? Ja mam dwa psy. Kundelki. No i tak naprawdę ja jakby to tropienie też spodobało mi się z tego względu, że no każdy pies może to robić. Każdy pies, jakby to, o czym mówiłyśmy, czyli te rasy brachycefaliczne mają utrudnione to węszenie i tą wentylację. Ale jak najbardziej można z nimi tropić, tylko te ślady na pewno będą krótsze, mniej wymagające. Natomiast zabawa jest cały czas taka sama.
Czyli ten nos ich nie dyskwalifikuje.
Nie, nie, absolutnie nie. I tak naprawdę z tego, co widzę, to naprawdę tu nie ma jakby jakichś super predyspozycji rasowych, tak? Wszystko zależy od przewodnika, wszystko zależy od tak naprawdę historii danego psa i wszystko zależy od samego psa, jaki jest, od jego charakteru, od tego, na ile chce z nami współpracować po prostu.
A jakie cechy musi posiadać pies do stropienia? Czy musi być w odpowiednim wieku, czy musi być w konkretnej kondycji fizycznej?
Jeżeli chodzi o wiek, to możemy zacząć tak naprawdę już ze szczeniaczkiem. Po prostu te ślady będą, tak jak przy tych psach z utrudnioną wentylacją, mniej wymagające. Wiadomo, że szczeniak też nie wytrzyma takiego obciążenia jak starszy psiak. Tak samo psy starsze, również z nimi możemy pracować. Jeżeli chodzi o kondycję fizyczną, to na pewno ona się przydaje, bo te ślady z biegiem czasu stają się coraz dłuższe i coraz trudniejsze. Także ta kondycja musi być, zresztą to nie tylko psa, ale i przewodnika. Ponieważ jest masa przewodników, która nie nadąża po prostu za swoim psem, tak? Pies jednak ciągnie, tak? Często przychodzą osoby z psami wielkości owczarka niemieckiego. No i to już trochę taki kucyk pociągowy jest,
no tak,
można powiedzieć.
Jak złapie trop, to tak, może wyciągnąć ręce.
Także utrzymanie takiego psiaka to już jest wysiłek i podążanie za nim to też jest wysiłek. Także kondycja fizyczna nie tylko psa, ale i właściciela. I tutaj również bo jakby tropienie bardzo długo jakby było, wokół niego była taka otoczka, że każdy pies może tropić. Ale wiadomo, że zdarzają się różne choroby czy urazy, przy których psu będzie ciężko, tak? To mogą być jakieś wady serca, to mogą być problemy ze stawami. No wiadomo, że ten pies ma utrudnione poruszanie się i tutaj też jakby możemy tropić jak najbardziej, ale też nie oczekujmy za wiele od tego psa, jakby w ramach jego komfortu fizycznego.
Jasne. Czyli po prostu też takie krótsze ślady i bardziej, mniej wymagające po prostu,
dokładnie,
szczególnie fizycznie w tym wypadku.
Tak.
A jak to tropienie pomaga psom problemowym? Bo już o tym wspomniałaś, że często psy problemowe na takie tropienie są jakby wysyłane. Ja zresztą też wysyłam.
Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że tropienie samo w sobie nie może być terapią, tak? Czyli to jest, możemy tropić jakby terapeutycznie, ale jest to tylko jakby element całej pracy.
Dopalacz terapii.
Tak, dopalacz terapii. Dlaczego to pomaga? Dlatego, że przede wszystkim szukamy obcych osób, a to bardzo często psy mają właśnie problem z ludźmi, tak? Boją się na przykład ludzi. No i tutaj oswajamy trochę tego psa z tym, że coś się dzieje dookoła, że ta zabawa jest fajna. Bo psy naprawdę, jak już powiedziałam zresztą wcześniej, lubią tą zabawę. Że ta osoba na końcu śladu daje im jedzonko, daje im nagrodę. I powoli oswajam się. I wielu przewodników mówi o tym, że nawet właśnie jakby w życiu codziennym zauważają tą różnicę, że psy dużo swobodniej zaczynają poruszać się pomiędzy ludźmi. Natomiast myślę, że to nie jest tylko kwestia tego, że te psy szukają tego człowieka, ale też tego, że ta grupa jakby daje takie wsparcie. My rozumiemy, zresztą no, klienci też to rozumieją, że psy są różne. I że przy różnych psach trzeba się różnie zachować. I ci przewodnicy po prostu nawet w czasie takiego przebywania ze sobą, kiedy ten pies wychodzi z samochodu, kiedy robimy mu krótką rozgrzewkę, jakiś krótki spacer, czy po prostu podążamy za tym psem na śladzie większą grupą, on uczy się tego, że wokół ci ludzie są i że oni nic nie robią, także poza...
Czyli przyzwyczaja się po prostu do obecności tych ludzi, tych psów, innych.
Tak, a dodatkowo ma po prostu frajdę, bo robi coś fajnego, coś co lubi.
Tak. A jeżeli wy byście chcieli przyjść do Marty Wrzeszcz na takie zajęcia, to po pierwsze musicie pamiętać, że to są zajęcia z reguły, które odbywają się bardzo wcześnie rano.
Tak.
Więc wstawanie o 4 byłoby waszym po prostu waszą codziennością przy takich treningach, tak jak jest dla Marty. A jeżeli chcielibyście więcej dowiedzieć się na temat tego, kiedy i gdzie odbywają się takie zajęcia, to zachęcamy do wejścia na stronę internetową na Facebooku na Cater na Tropie, gdzie Marta zamieszcza wszelkie informacje właśnie dotyczące jej zajęć stropienia. Jest tam, widziałam też fajny konkurs, możesz coś powiedzieć o nim?
Super, więc no, stronka jest młoda, w ogóle firma jest młoda, dlatego z okazji 200. polubienia zorganizowałam konkurs, w którym można wygrać albo karnet na 5 zajęć stropienia, albo warsztaty dla początkujących, które odbywają się na początku września. W zależności od zaawansowania psa i przewodnika.
Czyli warto wejść na stronę internetową na Facebooku Cater na Tropie. Zapraszamy. A ja też zachęcam, żebyście odwiedzili moją stronę Psy, Koty, Inne Kłopoty również na Facebooku. Tam znajdziecie wszystkie audycje, które do tej pory się tutaj odbywały w radio, które ja przedstawiałam. Być może znajdziecie taką, która będzie odpowiadać wam, bo nie mówimy tylko o psach. Mówimy też o kotach, mówimy o gadach, mówimy o świnkach, morskich, chomikach, także na pewno znajdziecie coś dla siebie. A to już wszystko w dzisiejszej audycji, w której moim i waszym gościem była Marta Wrzeszcz, instruktor szkolenia psów i właścicielka szkoły tropienia Cater na Tropie. Bardzo ci dziękuję, Marto,
dziękuję
za dzisiejszą
obecność. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
A my słyszymy się jak zwykle za tydzień po 8:00. Pozdrawiam serdecznie, Zuza Ogrodowczyk.
Koty i inne kłopoty.